Zapraszam Państwa na serwis informacyjny w Radiu Maryja. Dzień naszego chrztu jest punktem wyjścia drogi nawrócenia, która trwa całe życie i która nieustannie wspierana jest przez sakrament pokuty, powiedział Ojciec Święty Franciszek. Podczas audiencji generalnej w Watykanie papież kontynuował rozważania na temat credo, zatrzymując się nad słowami „wyznaje jeden chrzest na odpuszczenie grzechów”. Ojciec Święty wskazał, że w sakramencie chrztu odpuszczane są wszystkie grzechy i kary za grzechy, wraz z nim otwiera się brama do prawdziwej nowości życia. Chodzi o potężną interwencję Bożego Miłosierdzia w naszym życiu, aby nas zbawić. Ta zbawcza interwencja nie odbiera jednak naszej ludzkiej naturze jej słabości, dlatego z tym sakramentem jest związany sakrament pokuty, mówił papież.
Sakrament pokuty lub spowiedź jest w istocie jakby drugim chrztem, który zawsze odnosi do pierwszego, aby go umocnić i odnowić. W tym sensie dzień naszego chrztu jest punktem wyjścia drogi, i to pięknej drogi, drogi do Boga, który trwa całe życie. I ta droga jest nieustannie wspierana przez sakrament pokuty.
Na zakończenie audiencji papież pozdrowił pielgrzymów, w tym Polaków.
Oto słowa Ojca Świętego. Pozdrawiam obecnych tu Polaków. Moi drodzy, przyjmując sakrament chrztu, zostaliśmy oczyszczeni z każdego grzechu i dostąpiliśmy udziału w sprawiedliwości wcielonego Syna Bożego. Jesteśmy zaproszeni do życia w sprawiedliwości i otrzymujemy łaskę Ducha Świętego, abyśmy mogli odpowiedzieć na to zaproszenie. Jeśli jednak z powodu naszej słabości utracilibyśmy tę łaskę, mamy inne narzędzie oczyszczenia – sakrament pojednania. Przystępujmy do tego oczyszczającego źródła na drodze nawrócenia. Niech Wam towarzyszy Boże błogosławieństwo.
Franciszek zaapelował też o położenie kresu przemocy w Syrii oraz wezwał do niesienia pomocy ofiarom katastrofalnego tajfunu na Filipinach. Akcje Krajowej Spółki Cukrowej nie trafią do rąk pracowników cukrowni i rolników dostarczających do nich buraki cukrowe. O sprawie napisał nasz dziennik. Prywatyzacja ma zostać najprawdopodobniej zablokowana, bo cena, po jakiej rząd chce sprzedać akcje Krajowej Spółki Cukrowej, będzie zaporowa dla rolników i pracowników. Jej zmniejszeniu sprzeciwia się minister finansów Jacek Rostowski, który chce do budżetu ściągnąć jak najwięcej pieniędzy z tej prywatyzacji. Jeden z pracowników resortu skarbu w rozmowie z dziennikiem stwierdził, że wycena najpewniej nie będzie niższa niż ta, którą wykonano na potrzeby poprzednich negocjacji. Wtedy za jedną akcję rząd chciał dostać prawie 2,50 zł, czyli razem miało to dać około 2 miliardów złotych. Według pracowników i plantatorów cena jednej akcji powinna wynosić mniej niż złotówkę, aby prywatyzacja miała szansę powodzenia. Mówi Zbigniew Jezierski, zastępca przewodniczącego Solidarności w Krajowej Spółce Cukrowej.
Ta akcja powinna kosztować koło złotówki, a dlatego, że przez ostatnie 5 lat Skarb Państwa wziął w formie dywidendy 1 300 000 000, a wartość spółki 2 miliony. To znaczy my tą spółkę w jakiś sposób spłaciliśmy jako plantatorzy i pracownicy. My chcemy konkretnej deklaracji ze strony Ministerstwa Skarbu, dlatego generalnie nie chcemy rozmawiać z ministrem Gawlikiem, osobą ma bardziej kompetentną. Minister Skarbu Karpiński, jakieś takie mówię, dziwne pomysły minister Gawlik mówi, my wiemy, że są zakusy na Krajową Spółkę, no ale jeżeli minister, gdy nam brał cały zysk na dywidendę, to były słowa ministerstwa, że budujemy mocny koncern rolno-spożywczy, na który będą gwarancje państwa. No i w tym kierunku moglibyśmy iść, chyba że prywatyzacja, akcje złotówka, złoty 20 góra, to wtedy możemy zacząć rozmawiać, bo wiemy, że w innym wypadku nie ma szans na prywatyzację.
Poseł Krzysztof Jurgiel, były minister rolnictwa, podkreśla, że w końcu na jaw wyszły prawdziwe intencje rządu i ministra skarbu. Przede wszystkim łamana jest ustawa z 2001 roku, która zakłada prywatyzację plantatorsko-pracowniczą.
Rząd w pierwszym podejściu doprowadził do tego, że prywatyzacja nie została zrealizowana, ponieważ wystąpiły zjawiska tak zwanych słupów, gdzie trudno powiedzieć, kto za tym stał, bo Centralne Biuro Antykorupcyjne badało tą sprawę. Następnie stworzył warunki zaporowe i teraz widać, że pan Roskowski chce jak najszybciej zasilić budżet i załatać takie szczęście, to dziurę budżetową. No to jest po prostu nie do przyjęcia, ale widać, jaka jest polityka tego rządu. Wyprzedaż wszystkiego, co polskie, pozbawiania Polaków majątku, w tym przypadku własności Krajowej Spółki Cukrowej. Powinna to być własność pracowniczo-plantatorska.
W tym samym czasie, kiedy rząd chce zaproponować tak wysoką cenę sprzedaży akcji, Ministerstwo Skarbu chce rozszerzyć skład członków zarządu Krajowej Spółki Cukrowej z 3 do 5 członków. Sławomir Zawiślak, członek Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zwrócił się w interpelacji poselskiej do ministra skarbu Włodzimierza Karpińskiego z prośbą o wyjaśnienie tej sprawy. W przyszłym tygodniu w Sejmie odbędzie się konferencja pracowników i plantatorów na temat przyszłości Krajowej Spółki. Poseł Krzysztof Jurgiel zapowiedział także, że będzie wnioskował o zwołanie kolejnej Sejmowej Komisji Rolnictwa na temat prywatyzacji spółki. Najprawdopodobniej parlamentarzyści przygotują kolejny dezyderat w sprawie prywatyzacji Krajowej Spółki Cukrowej. 4 młodzi ludzie zostali zatrzymani przez moskiewską policję za nielegalną akcję pod polską ambasadą w Moskwie. Na teren ambasady wrzucali race i świece dymne, podały rosyjskie media, przypominając jednocześnie o burdach pod ambasadą Rosji w Warszawie. Zatrzymane osoby przetransportowano na posterunek policji. Rozważane jest pociągnięcie ich do odpowiedzialności administracyjnej, pisze agencja ITARTAS. Polskie MSZ wyraziło głębokie zaniepokojenie z powodu próby ataku na ambasadę Rzeczpospolitej w Moskwie. Były wiceminister spraw zagranicznych, poseł Krzysztof Szczerski, mówi, że obecna sytuacja jest niepokojąca. Pogorszenie stosunków polsko-rosyjskich może nas oddalać od rozwiązania prawdziwych problemów. Dyplomacje obu państw powinny zagwarantować pokój i bezpieczeństwo placówek Polski w Rosji i rosyjskich w Polsce.
Ta sytuacja musi być przez oba państwa, ta odpowiedzialność po dzisiejszych wydarzeniach także spoczywa na rządzie Rosji, żeby sobie tą szybko i dyplomatycznie zakończyć, dlatego że eskalacja nastrojów negatywnych, a mieliśmy wczoraj cały festiwal różnego rodzaju oskarżeń, które padały ze strony rosyjskiej wobec Polski, no nie służy pokojowi i porządkowi w międzynarodowym, więc trzeba oczekiwać dzisiaj ze strony rosyjskiej uspokojenia sytuacji. Od polityków rosyjskich należy oczekiwać tego, że także nie będą podgrzewać emocji i rzucać oskarżeniami, a od dyplomacji i od rządów obu państw, że tę sytuację załagodzą w taki sposób, żeby sprawa ta, która jest niewłaściwa i to, co się wydarzyło 11 listopada w Warszawie, to, co miało miejsce w Moskwie, że ta sprawa po prostu się szybko wyciszy.
Poseł Arkadiusz Mularczyk, członek Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych, podkreśla, że w Rosji są środowiska, którym zależy na eskalacji konfliktu. Wydarzenia spod ambasady są pretekstem.
Tego typu sytuacje będą powodowały eskalację pomiędzy Polską i Rosją, także pomiędzy narodami polskimi i rosyjskimi. Jest to nam niepotrzebne, bo strona rosyjska może to teraz wykorzystywać przy innych sprawach, może tutaj jeszcze bardziej usztywniać swoje stanowisko, jeśli chodzi o kwestię zwrotu wraku Tu-154, jeśli chodzi o kwestię śledztwa Smoleńskiego, czy w innych sprawach chociażby gospodarczych, gdzie jak wiemy Rosja bardzo często podejmuje decyzje o charakterze politycznym, jeśli chodzi o kwestię na przykład eksportu naszej żywności do Rosji.
Przypomnijmy, w poniedziałek doszło do burt w pobliżu budynku ambasady rosyjskiej w Warszawie. Na jej teren rzucono petardy i race. Spłonęła budka wartownicza. Rosja przekazała Polsce stanowczy protest z powodu tych zajść. Zażądała też od polskich władz oficjalnych przeprosin i naprawienia szkód materialnych. Wszystkie nasze działania były w pełni legalne, na wszystkie działania operacyjne mieliśmy zgodę stosownych organów, powiedział były szef CBA Mariusz Kamiński. Wniosek do Sejmu o uchylenie jego immunitetu oraz byłego agenta CBA Tomasza Kaczmarka podpisał już prokurator generalny Andrzej Seremet. Prokuratura chce postawić tym posłom zarzuty przekroczenia uprawnień podczas czynności operacyjnych CBA. Na konferencji prasowej w środę poseł Mariusz Kamiński oświadczył, że jako funkcjonariusz CBA kierował się interesem publicznym. Działaniom przyświecała zasada, że nikt w naszym kraju nie będzie stał ponad prawem, niezależnie od jego wysokiej pozycji.
Kiedy obejmowałem funkcję szefa CBA, myślę, że podobne refleksje towarzyszyły również Tomaszowi Kaczmarkowi, kiedy zostawał funkcjonariuszem CBA. Liczyliśmy się z tym, że prawdziwa, twarda walka z korupcją spowoduje odwet, zwłaszcza ze strony wpływowych środowisk przestępczych. Niestety w ostatnich dniach okazuje się, że organy państwa polskiego i to te organy odpowiedzialne za zwalczanie przestępczości zwracają się do nas, czy do Sejmu z wnioskiem o uchylenie naszych immunitetów. Bardzo jest to dla nas kłopotliwa i trudna sytuacja, nie dlatego, że mają być formułowane zarzuty, ale przede wszystkim dlatego, że nie znamy treści tych zarzutów. My po prostu nie wiemy, co prokuratura chce nam zarzucić.
Poseł Mariusz Kamiński stwierdził, że wtorkowa konferencja prasowa prokuratury niczego nie wyjaśniła, a prokuratura zasłaniała się tajnością materiałów śledztwa. W związku z tym poseł Tomasz Kaczmarek zaapelował o ich odtajnienie. Powiedział, że wymaga tego szeroko pojęty interes publiczny.
Polacy mają prawo, aby zapoznać się z całością tego materiału i sami po przeanalizowaniu wszystkich dokumentów, nagrań, które zostały w tym śledztwie zgromadzone, wyrobić sobie opinię. W sytuacji, kiedy ten materiał praktycznie w całości jest oklauzulowany, ściśle tajne i my dziś naprawdę nie wiemy, jakie zarzuty wobec nas wysnuwa prokuratura. Mamy związane ręce i ciężko dziś nam jest podjąć jakąkolwiek dyskusję i polemikę w tej sprawie. Zadałbym też pytanie pani prokurator Iwonie Zielińskiej, która prowadzi to postępowanie. Jakie to nowe okoliczności wystąpiły w tym śledztwie, że po 4 latach prowadzenia tego postępowania, tuż po zakończeniu Święta Narodowego, postanowiła wystąpić z wnioskiem o uchylenie immunitetu posłom?
Prezydent Bronisław Komorowski powinien był udostępnić w 2011 roku opinie dotyczące zmian w OFE, orzekł Trybunał Konstytucyjny. Trybunał uznał, że opinie te są informacją publiczną. Stwierdził również, że obowiązek udostępniania informacji publicznej nie koliduje z uprawnieniami prezydenta dotyczącymi podpisania lub odmowy podpisania ustawy. Chodzi o nowelizację z 2011 roku, która zakłada, że część składek zostanie przeniesiona z OFE do ZUS. Prezydent podpisał nowelizację po zapoznaniu się z przygotowanymi na jego zlecenie opiniami. Udostępnienia tych opinii zażądał Mikołaj Barczętewicz z Forum Obywatelskiego Rozwoju na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej. Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał, że takie opinie są informacją publiczną. Prezydent zaskarżył jednak decyzję Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego do Naczelnego Sądu Administracyjnego, a NSA zwrócił się z pytaniem do Trybunału Konstytucyjnego.
Naczelny Sąd Administracyjny pytał, czy przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej stoją w kolizji z przepisami Konstytucji regulującymi tak zwane prerogatywy prezydenta, czyli te akty prezydenta, które prezydent podejmuje samodzielnie, bez konieczności udziału prezesa Rady Ministrów, czyli premiera, czyli bez kontrasygnaty, mówiąc inaczej. Trybunał rozważył tą kwestię. Ja reprezentowałem w tym zakresie Sejm. Sejm stał na stanowisku, że prerogatywy prezydenta i kwestia dostępu do informacji publicznej to są dwie jak gdyby odrębne płaszczyzny, które nie pozostają ze sobą w kolizji.
Mówił poseł Andrzej Duda, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej. O 2 miliony złotych mniej dostaną w przyszłym roku organizacje wspierające Polaków poza granicami ojczyzny. Cięcia odczują niewątpliwie media, podał nasz dziennik. W ramach konkursu Współpraca z Polonią i Polakami za granicą na rok 2012 i 2013, finansowanego z rezerwy celowej dla polskich organizacji na wschodzie, przeznaczono 61,3 milionów złotych. W przyszłym roku będzie to już o 2 miliony złotych mniej. Z informacji MSZ wynika, że pula środków przeznaczonych na wspieranie polskich mediów w krajach byłego bloku wschodniego w 2014 roku wynosi 5,5 miliona złotych. Resort zastrzega jednak, że to suma maksymalna, a jej wyasygnowanie zależy od zagwarantowania puli środków w budżecie państwa. Poseł Jan Dziedziczak z Sejmowej Komisji Łączności z Polakami za granicą podkreśla, że problemy rozpoczęły się, gdy rządy PO postanowiły zmonopolizować politykę finansowania naszej diaspory za granicą. Poseł dodał, że obecnie mamy do czynienia z ciągłym ograniczeniem pieniędzy na działalność Polaków mieszkających za granicą.
Obcięto pieniądze, zwłaszcza na media polskie poza granicami kraju, co powoduje niestety wstrzymanie wydań wielu istotnych, ważnych wydawnictw, a niekiedy nawet zagrożenie dla istnienia redakcji. Chcę zaznaczyć, że ewentualne likwidowanie redakcji jest procesem niemal nieodwracalnym, bo jeżeli redakcja opuści budynek, jeżeli redakcja sprzeda maszyny, jeżeli redakcja zakończy współpracę z seriami wydawnictw i kolporterów, to odtworzenie tego będzie wymagało dziesięciokrotnie wyższych środków niż jedynie utrzymywanie wydawania. A takie przypadki niestety mamy, zwłaszcza wobec naszych rodaków na wschodzie.
Trwa śledztwo dotyczące obławy augustowskiej. Niedawno został powołany biegły medyk sądowy, który ma zająć się pobieraniem od rodzin ofiar materiału genetycznego do przyszłych badań, poinformował na konferencji prasowej prokurator Zbigniew Kulikowski, szef pionu śledczego IPN w Białymstoku, który zajmuje się sprawą.
Ci ludzie są już w podeszłym wieku i muszę ten materiał zabezpieczyć na przyszłość w przypadku na przykład odnalezienia mogił, jam, gdzie mogą być po prostu zakopane ofiary obławy augustowskiej. A od rodzin ofiar obławy augustowskiej pobiorę ten materiał tylko w takim przypadku, jak te rodziny wyrażą zgodę i tylko za ich zgodą. Podkreślam przesłankę, że śledztwo dotyczące obławy augustowskiej jest to śledztwo rodzin ofiar obławy augustowskiej i każdy wniosek o jakąś sensowną, ciekawą, konkretną czynność procesową, logiczną, zawsze będzie z mojej strony uwzględniony.
Mówił Zbigniew Kulikowski jeszcze przed rozpoczęciem konferencji. Przypomnijmy, że IPN wciąż szuka osób, które mogłyby pomóc wyjaśnić sprawę zabójstw Polaków w lipcu i sierpniu 1945 roku na terenie poligonu w Lidzie, obecnie na terenie Białorusi. Obławy dokonał kontrwywiad wojskowy SMIERSZ III Frontu Białoruskiego Armii Czerwonej przy współudziale m.in. funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa, Milicji Obywatelskiej i żołnierzy I Armii Wojska Polskiego. I tą wiadomością kończymy informacje w Radiu Maryja. Dziękuję Państwu za uwagę.